Godzina 7:49, to jest poranek w net. Zespół The Clash dla nas zagrał London Calling. Wciąż nie wiadomo, co będzie z Brexitem, a my wracamy do spraw polskich. W naszym studiu pan dr Jarosław Sachajko, poseł klubu Kukiz 15, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wygląda na to, że wiodącym tematem kampanii wyborczej stały się sprawy natury obyczajowej, rodzinnej, ideologicznej. Jakieś pan ma tutaj zdanie na temat tego konfliktu?
Znaczy, nie wiem, czy to jest konflikt, czy to czasem nie jest właśnie temat zastępczy. Żeby nie rozmawiać o meritum, żeby nie rozmawiać o tym, że Polacy powinni w Polsce zarabiać godne pieniądze, aby nie wyjeżdżać, aby nie doprowadzać do rozwodów, nie doprowadzać do zamiany społeczeństwa, bo Polacy wyjeżdżają na zachód, a do Polski już ponad milion osób z Ukrainy chociażby przyjechało. To właśnie rzuca się tematy ideologiczne, którymi się powinna rodzina zajmować.
Ale teraz jak to się rzuca? No konkretnie się rzuca, tylko konkretni politycy wprowadzają takie rzeczy na agendę.
Ma pan rację, ale i jednej i drugiej stronie na tym zależy. No, szeroko rozumiana Platforma Obywatelska z Nowoczesną i innymi przystawkami, nie mając nic do zaoferowania Polakom, właśnie próbuje o tym mówić i tylko o tym mówić, a z drugiej strony no, Prawo i Sprawiedliwość podnosi ten temat. Wczoraj słyszeliśmy, nawet prezes o tym mówił, a to nie jest naprawdę najważniejsza rzecz, która Polaków interesuje. No, one, to, jeszcze raz, to jest dla mnie również bulwersujące, ale bardziej mnie interesowałaby rozmowa o tym, o kwocie wolnej od podatku na poziomie 30 tysięcy złotych. Jest to średnia w Unii Europejskiej, a mamy w tej chwili najniższą kwotę wolną od podatku, bo taka kwota wolna od podatku wyciszyłaby większość konfliktów, jakie w tej chwili mamy. Ja kilka dni temu tak sobie przypomniałem jeden z odcinków tego serialu polityczno-komediowego Ucho Prezesa, Zarządzanie przez kryzys. I tak w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość zarządza. Cały czas z kimś ma kryzys i o tym się mówi, a kwota wolna od podatku, o której mówiłem, te wszystkie kryzysy by za chwilę wyciszyła i byśmy mieli normalną politykę, Polacy by w Polsce zarabiali, a nie wyjeżdżali.
Znaczy, do końca nie jestem pewien, czy kwota wolna od podatku wyciszyłaby sprawę, że ktoś chce edukować seksualnie przedszkolaków, ale zostawmy to. Natomiast jakieś propozycje jednak padły, prawda? No, rozszerzenie programu 500+, pewne jednak udogodnienia podatkowe. Czy pan uważa, że to nie idzie w dobrą stronę?
Panie redaktorze, no właśnie. Przypomnijmy sobie, po co był program 500+. Miał być to program prodemograficzny, który poniósł totalne fiasko. No, 1,44 wskaźnik zastępowalności, to jest wskaźnik, który wkrótce doprowadzi do tego, że no, Polaków nie będzie. No, jesteśmy mocno starzejącym się społeczeństwem, bo aby była sama zastępowalność tylko. Nie to, żeby Polaków przybywało. Sama zastępowalność to jest wskaźnik na poziomie 2,1, a jest 1,44, czyli totalna porażka. No, prezes, w ogóle politycy Prawa i Sprawiedliwości, widząc to, no, dają teraz 500 zł na pierwsze dziecko, co można byłoby znacznie lepiej zrobić właśnie za pomocą tej kwoty wolnej od podatku. No, to samo byłoby ta ulga, czy zerowy PIT dla osób, które mają 26 lat. I znowu mam bardzo dużo telefonów, że jest to nieuczciwe, bo osoby, które studiują na studiach, na no, ciężkich studiach, nie mogą pracować i nie będą mogły z tego udogodnienia skorzystać. Kwota wolna od podatku by pomogła właśnie najbardziej tym mało zarabiających. Mówimy również jako Kukiz 15 o tym, że przedsiębiorcy nie powinni być zmuszani do płacenia składek na ZUS, składek rentowo-emerytalnych, dlatego że to byłoby dla nich tani zastrzyk gotówki. Mieliby te pieniądze, mogliby te pieniądze zainwestować w swoją firmę. Tak na przykład jest w Niemczech od lat i to się sprawdza. Więc powinniśmy rozmawiać o takich rozwiązaniach, które by pobudziły potencjał gospodarczy Polaków, obudziły ten potencjał, żeby tutaj pracować i tutaj płacić podatki. Niskie podatki, ale w Polsce, a nie w Anglii czy w Niemczech.
jest pan przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rozumiem, że ma pan kontakty z politykami partii najbardziej tutaj jakby na sztandarach mającej sprawy rolnicze, czyli z PSL-em. Jak pan sądzi, czy to wejście PSL-u do tej dużej koalicji pomoże, czy zaszkodzi?
No, panie redaktorze, no tu trzeba na początek powiedzieć o tym, że PSL ma tylko na sztandarach rolników, a tak naprawdę to, co się zdarzyło w naszym rolnictwie przez ostatnie 30 lat, to jest właśnie zasługa polityków wcześniej ZSL-u, później PSL-u, którzy zrujnowali polskie rolnictwo i ten model rolnictwa, który udało się przed komuną uchronić, właśnie został zniszczony przez polityków PSL-u, a w tej chwili niestety kontynuują to politycy Prawa i Sprawiedliwości. Wracając do pana pytania, bardzo, bardzo ciekawy wywiad był z panem, z liderem zespołu Bayerful, i on tam jasno powiedział, on od 25 lat był w PSL-u, więc od środka zna to ugrupowanie, i on powiedział, że to jest zdrada, zdrada rolników, zdrada ludowców, bo legitymizowanie sobą, czyli PSL-em, takich ugrupowań, które chcą zniszczyć polskie rolnictwo tak bardzo szybko, czyli na przykład Nowoczesnej czy Partii Zielonych, którzy chcą wypchnąć produkcję zwierzęcą z Polski, w ogóle z Unii Europejskiej, poza, do kraju, gdzie nie ma żadnych standardów. Jeszcze raz to powtarzam, bo mamy bardzo dobre standardy właśnie chowu i hodowli zwierząt, a te partie, próbując w cudzysłowie zrobić dobrze zwierzętom, wypychają tę produkcję do kraju, gdzie nie ma żadnych standardów. To PSL po prostu tym krokiem, mam nadzieję, że uświadomi rolnikom, uświadomi mieszkańcom wsi, że w ogóle nie myślą oni o rolnictwie, tylko za kilka stołków w Parlamencie Europejskim potrafią sprzedać każdą ideę i rolników, co niestety bardzo źle się skończy również dla mieszkańców miast, bo jesteśmy, przepraszam za porównanie, od lat żywieni byle jakim jedzeniem, tak jak takie ludzkie tuczniki paszą, jesteśmy żywieni zamiast dobrej jakości żywieniem. A to się dzieje przez to, że właśnie mamy korporacyjną produkcję żywności. Nie taką właśnie, jak była przez lata w gospodarstwach rodzinnych, w tych małych przetwórniach, w normalnym handlu, tylko no, zniszczyliśmy to, oddając handel w ręce zachodnie, i ogromnym strumieniem do Polski płynie byle jaka żywność.
Ale powiedział pan, że rolnictwo jest niszczone w ten sam sposób od 20 lat, czyli nie widzi pan tutaj żadnej różnicy między tymi poprzednimi rządami a obecnym kierownictwem resortu rolnictwa?
Wie pan, polska wieś potrzebuje, mogę tak powiedzieć, nawet rewolucji, czyli cofnięcia się, upodmiotowienia rolnika, a w tej chwili proszę zobaczyć, no, ustawy są pisane tylko pod silnym naciskiem społecznym, czyli przy strajkach. No tak nie można zarządzać państwem, bo jest ustawa, jest obietnica ustawy o znakowaniu żywności, ale to trzeba było zablokować autostradę. W tej chwili znowu były strajki w Warszawie. Jest znowu obietnica tego, że będzie wprowadzona ustawa nakazująca supermarketom sprzedaż polskiej żywności. Taka ustawa już, takie regulacje w Unii Europejskiej są możliwe, one funkcjonują chociażby w Rumunii. Ja wywołałem opinię Biura Analiz Sejmowych na temat tej ustawy, bo wcześniej politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili, że nie można, bo Unia nie pozwala. No, pokazałem, że Unia pozwala, bo taka regulacja jest w rzeczonej Rumunii. No, dopiero teraz po strajkach jest to pisane, a jest taka regulacja w Polsce niezbędna, bo mamy zagraniczne supermarkety, które dbają o swoich rolników, czyli sprowadzają właśnie tutaj żywność z Francji, Holandii czy Niemiec, a nasza żywność, nasze produkty wysokiej jakości wyjeżdżają na tamte rynki, czyli konsumenci nasi jedzą tak jak mówiłem, przetworzoną plastikową żywność.
Ale czy tej świadomości o tych rzeczach, o których pan tutaj mówi, nie ma wśród polityków? Nie rozmawia pan z politykami właśnie jako przewodniczący Sejmowej Komisji, jako poseł?
Rozmawiam i pokazuję rozwiązania. Przygotowałem ponad 20 projektów ustaw, które powinny być już lata temu przyjęte, a w tej chwili one są dalej nieprzyjmowane, więc nie rozumiem tego. Jest to dla mnie dziwne zachowanie. No, robienie przez kolejnych ministrów bardziej PR-u niż konkretnych rozwiązań dla Polaków.
Ludzie źle wychowani, a w takich parlamencie nie brakuje, w takich sytuacjach by powiedzieli, że to trzeba po prostu wygrać wybory. Tak a propos wyborów do Parlamentu Europejskiego, czy pan wybiera się do Brukseli?
Na razie jako Kukiz 15 mówimy o programie i o tym, co chcemy zrobić. Zawiązaliśmy szeroką koalicję europejską z Ruchem Pięciu Gwiazd i czterema innymi ugrupowaniami. Kilka tygodni temu podpisaliśmy manifest rzymski, takie 10 punktów, co chcemy zrobić. Czyli chcemy po prostu odnowienia Unii Europejskiej, chcemy, aby pozostały państwa narodowe, chcemy zbliżyć Parlament Europejski do obywateli, czyli mówimy o votingu, o prostszych referendach, mówimy o tym, że trzeba właśnie dbać o gospodarstwa rodzinne, o małe przetwórstwo, o mały handel, bo od lat niestety w Unii Europejskiej mają preferencje duże korporacje, banki, a nie zwykli obywatele. I z tym trzeba skończyć, bo inaczej ten projekt Unii Europejskiej się rozpadnie. No, obywatele Unii Europejskiej widzą, że idzie ona w złym kierunku i nie tylko w Polsce, ale tak jak powiedziałem, we Włoszech, w tej chwili mamy duży ruch tych żółtych kamizelek we Francji, totalnego niechęci do takiej Unii Europejskiej.
No cóż, jak się rozpadnie, to pewnie coś na miejsce tego powstanie. Bardzo serdecznie dziękuję.
Panie redaktorze, lepiej dla nas wszystkich, żeby się nie rozpadło, ale żeby wrócić do tych korzeni Unii Europejskiej gospodarczej, a nie ideologicznej.
To może wrócimy. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję również.
Poseł Jarosław Sachajko, klub Kukiz 15, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo. Jest godzina 8:01, proszę państwa.
Czas na przegląd prasy.
Przegląd prasy łamany przez przegląd wiadomości, które dzisiaj spływają na nasze biurka. Witam państwa, Aleksander Wierzejski. No to najnowsza informacja, mianowicie media informują o zatrzymaniu Lecha B. To w przeszłości asystent polskiej komisarz Unii Europejskiej Ewy Bieńkowskiej, który kierował według rzecznik prasowej prokuratury, prokurator Ewy Bialik, Lech B. kierował grupą przestępczą zajmującą się przestępstwami gospodarczymi. Sprawa ma związek z próbą wyłudzenia 10 milionów złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zatrzymania dokonali agenci katowickiej delegatury CBA. Ponadto Lechowi B. zarzuca się szereg przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, między innymi wyłudzenia kredytów i dotacji unijnych powoływanie się na wpływy. I media również informują, że w sprawie zatrzymano 6 innych osób. No, my oczywiście zadajemy pytanie, co zrobi z tym sąd i państwo możecie teraz obstawiać. Kolejna informacja. Pewnie wczoraj dostaliście państwo komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które rozesłało na dziesiątki milionów telefonów komórkowych w Polsce ostrzeżenia przed silnym wiatrem. No i było przed czym ostrzegać. Prawie 400 tysięcy osób jest bez prądu. Ponad 600 budynków zostało uszkodzonych. Strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej przez ponad 4 tysiące razy wyjeżdżali na interwencje. Odnotowali strażacy 2881 zdarzeń, najwięcej na południu kraju. Najtrudniejsza sytuacja panowała w Małopolsce, na Podkarpaciu, na Śląsku i również na Mazowszu. Ogólnie w akcjach na terenie całego kraju wzięło udział ponad 18 tysięcy strażaków i 3802 pojazdy, a Radio Wnet dołącza się do państwa podziękowań dla dzielnych strażaków, którzy pracowali z narażeniem życia, bo dwóch funkcjonariuszy trafiło do szpitala po tym, jak na województwie opolskim na pojazd Ochotniczej Straży Pożarnej z Zalesia Śląskiego spadło drzewo. Kontynuujemy tematykę policyjną, amfetaminę i marihuanę. Warte około 5000 zł przejęli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji podczas uderzenia w gang handlarzy narkotyków, który działał na Mazowszu i na Podkarpaciu. 12 członków grupy zostało zatrzymane, a wzięło w tym udział 260 funkcjonariuszy z 7 województw. Według nieoficjalnej informacji rozbity gang sprzedawał nawet kilkaset kilogramów kokainy, płynnej amfetaminy, haszyszu, mefedronu i marihuany. Teraz przenosimy się do północnej Syrii. Tam w miejscowości Bakhus trwa atak wojsk wspieranych przez Stany Zjednoczone, syryjskich sił demokratycznych. Atakują one ostatnią enklawę państwa islamskiego, w której jeszcze niedawno zamieszkiwało tysiące osób. 3 lata temu kalifat rozciągał się na 1/3 powierzchni Iraku i Syrii, a teraz troską wojskowych jest to, by wojownicy islamscy nie uciekli z okrążenia. Przez kilka tygodni właśnie okrążenia powstrzymywano intensywny ostrzał po to, by cywilom umożliwić ewakuację. Same demokratyczne siły syryjskie to zbiór jednostek kurdyjskich, arabskich, a także chrześcijańskich milicji asyryjskich. W wojskach są też Turkmeni i Czeczeni wspierani przez oddziały amerykańskie, między innymi z powietrza. To właśnie amerykańskie samoloty zaatakowały wczoraj składy amunicji, jakie znajdują się wewnątrz enklawy. Kiedy mówimy o wojskach tureckich, kurdyjskich, warto wspomnieć, że nieopodal jest Turcja, która według danych szykuje się do likwidacji niezależnego terytorium kurdyjskiego Różawa, które powstało na pograniczu Turcji i Syrii. Z drugiej strony prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział wycofanie wojsk z Syrii po pokonaniu państwa islamskiego. Teraz mamy kolejny zawijas w tej historii, bo tureckie plany zakupu rosyjskiego systemu przeciwlotniczego S-400 w minionym tygodniu spotkały się z energiczną przeciwdziałaniem Waszyngtonu. Generał Curtis Scaparotti, który dowodzi wojskami Paktu Północnoatlantyckiego w Warszawie, w NATO, w Europie i jest najwyższym rangą amerykańskim dowódcą w Europie, wystąpił przed Senacką Komisją Obrony i zapowiedział, że jeżeli Turcja kupi ten system, to on rekomenduje, by została usunięta z programu myśliwca F-35, a Pentagon i Senat Stanów Zjednoczonych badają możliwe konsekwencje tego czynu i czy można znaleźć zastępstwo. Turcja jest w programie F-35 od samego początku, zamówiła 100 maszyn, a tureckie zakłady produkują kadłuby tych samolotów. W tym świetle warto zapytać i przypomnieć inicjatywę Polski ogłoszoną niedawno, czyli chęć zakupu myśliwców F-35 w programie Harpia. Miałyby one zastąpić samoloty poradzieckie, ale też zwiększyć możliwość polskich wojsk. No i pytanie, czy nasz przemysł, który już produkuje kadłuby helikopterów kompozytowe, ma potencjał, by zastąpić wkład Turcji w programie F-35. Kolejna informacja też z tego regionu, ale z Syrii, mianowicie dwie panie, które mają belgijskie obywatelstwo, chcą wrócić do swojego kraju z Syrii, gdzie zajęły się współpracą z państwem islamskim. Pani Tatiana Wieland i Buhra Abulal, obie po 26 lat, mówią, że uciekły z państwa islamskiego, do którego się przedostały. Zostały żonami wojowników, mają razem 6 dzieci i chcą wrócić do Belgii, a najpierw władze belgijskie się zgodziły na to, ale potem sąd tą zgodę odrzucił. Kolejna informacja wojskowa, ponieważ obchodzimy 20. rocznicę wejścia nie tylko Polski, ale krajów Europy Środkowej do Paktu Północnoatlantyckiego. Wczoraj w Warszawie byli premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej, Polski, Czech, Węgier i Słowacji. Zwiedzili oni między innymi w warszawskiej Wesołej pierwszą brygadę pancerną i padły słowa o konieczności sojuszu, wzmocnieniu tego sojuszu, a w najbliższy wtorek, czyli jutro, spotkanie prezydentów krajów wyszehradzkich również poświęcone rocznicy wejścia do NATO. To spotkanie odbędzie się w Pradze i będzie tam towarzyszył im Jens Stoltenberg, cywilny szef NATO. Tyle w tym krótkim kurierze informacyjnym. Następny za 50 minut.
Za 50 minut wróci do studia Aleksander Wierzejski. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedną może podam informację międzynarodową, bo ona jest ciekawa. Mówiliśmy tutaj szeroko o tym artykule napisanym i podpisanym, nie wiem czy przez kogo napisanym, ale napisanym, podpisanym przez prezydenta Emmanuela Macrona, gdzie wzywał do renesansu idei europejskiej. Otóż w Welt am Sonntag ukazała się ciekawa wypowiedź pani Annegret Kramp-Karren Bauer, szefowej CDU, gdzie tam takie wyraźnie widać no, dystansowanie się jednak od tej takiej europejskiej wizji prezydenta Francji. Wygląda na to, że Niemcy oczywiście zawsze chcą mówić o tym, że Europa jest najważniejsza, ale na pewno nie zamierzają rezygnować tutaj z interesów swojej gospodarki i w jakikolwiek sposób wspierać tutaj ambicji francuskich. To jest jedna informacja. Druga informacja, proszę państwa, jest taka, że ukazał się już, jest już, można go kupić, Kurier Wnet, gazeta niecodzienna, największa gazeta w Polsce. Tutaj jest wiele różnych ciekawych rzeczy. Już w programie wschodnim mówiliśmy, że jest interesujący wywiad Pawła Bobowicza z wiceministrem spraw zagranicznych Ukrainy, ale jest oczywiście też bardzo wiele rzeczy dotyczących spraw polskich wewnętrznych. Będziemy w najbliższych dniach państwu prezentować różne materiały, które w Kurierze Wnet można przeczytać, a przede wszystkim zachęcamy do kupienia, bo to jest tylko 5 zł.